Chciałbym mówić na temat Królestwa Bożego i taki kolejny werset, który troszeczkę mówi o Królestwie Bożym, czym ono jest w naszym życiu, tutaj na ziemi, to jest 1 Tesaloniczan 1,5. Jeśli mamy Biblię, zachęcam, żebyśmy sobie mogli zerknąć, jak to jest w naszym tłumaczeniu. Ja bardzo często usługuję z innych tłumaczeń, ale możemy sobie otworzyć Brytyjkę i popatrzeć. I w 1 Tesaloniczan 1,5 czytamy tak. Bo dobra nowina, czyli inaczej Ewangelia, nasza nie stała się w was przez słowo jedynie. Że dobra nowina, czyli głoszenie Ewangelii, nie stało się w was przez słowo jedynie, ale i w mocy, i w Duchu Świętym, i z wielką siłą przekonywania. Wiecie bowiem, jacy byliśmy dla was, przebywając wśród was, pisze apostoł Paweł. Czyli Paweł tutaj mówi o tym, że głoszenie dobrej nowiny, czyli Ewangelii, nie ograniczyło się jedynie do mówienia wam i tłumaczenia, czym ta Ewangelia jest, wyjaśniania, w co macie uwierzyć, kim jest Jezus Chrystus, co trzeba zrobić, żeby twoje imię zostało wpisane do Księgi Życia, jak zaprosić Chrystusa do swojego życia. Czyli Paweł mówi, że nie tylko na tym polega głoszenie Ewangelii, ale głoszenie dobrej nowiny Ewangelii, mówi, stało się nie tylko w mowie, ale w mocy i w Duchu Świętym. I to jest wielka siła przekonywania. Ludzie niewierzący są z wielką siłą przekonywani wtedy, kiedy nie tylko im mówimy, ale też, tak jak słyszeliśmy dzisiaj w świadectwach, pokazujemy, że Bóg jest żywy i nadal działa, że uzdrawia i czyni cuda i znaki. Kiedy chciałem przeczytać taki krótki fragment z książki Gottfrieda Alfa. Gottfried Alf, Niemiec, nasz brat, od którego zaczął się Kościół Baptystów w Polsce. To było ponad 150 lat temu. I jeden fragment z urywka z tej książki, która jest napisana o nim. W czerwcu 1831 roku Alf pisał o wielkim przebudzeniu mającym miejsce około 96 km od jego domu. W czasie którego wielu mdlało i padało na ziemię jak martwi. W swoim dzienniku w lipcu napisał: Pan tak silnie poruszył serca, że wszyscy głośno wołali i modlili się. Dwa dni później prowadził nabożeństwo w Kicinie, niemieckiej osadzie. Po zakończeniu dyskusji na duchowe tematy przeczytał tekst Dziejów Apostolskich, 2 rozdział 37 werset. A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi. Nagle jedna kobieta opadła jak martwa, jej kończyny zaczęły drżeć, inni byli bardzo poruszeni. Zebranie trwało przez cały dzień i całą noc bez przerwy. Następnego dnia zgromadziło się tak wielu ludzi, że Alf obawiał się, czy wytrzyma stodoła, w której odbywało się spotkanie. Zanim zakończył swoje przemówienie na tym, gdzie na temacie 10 panien z Ewangelii Mateusza 25, ludzie zaczęli krzyczeć i płakać, padając na kolana. Niektórzy tracili świadomość, a ich ciała drżały. Jeszcze jedno zdanie. W czasie tej samej podróży w innej wiosce Alf przemawiał na temat obrazu suchych kości z Księgi Ezechiela 37. Gdy nagle całe zgromadzenie zaczęło płakać nad swoimi grzechami. W czasie swej podróży w 1872 roku Alf wspominał o dwóch nabożeństwach o podobnych objawach i przejawianiu się mocy. Dlaczego wziąłem ten fragment? Aby pokazać, że nasz założyciel naszego kościoła ponad 150 lat temu, ten fragment, który przeczytałem, jest z 1831 roku, działy się tam tak dziwne rzeczy podczas głoszenia. Jest powiedziane, że ludzie padali na ziemię jak martwi. Że ludzie drżeli, płakali. Jest powiedziane, że krzyczeli. Kiedy czytam ten fragment, to raczej pasuje do przeżyć zielonoświątkowych niż do kościoła baptystów. W 1831 roku w ogóle jeszcze nie było na ziemi kościoła zielonoświątkowego. Przebudzenie zielonoświątkowe zaczyna się od 1905 roku. Ale nasz brat, Niemiec, Alf, Kiedy głosił w mocy, ludzie padali, drżeli, krzyczeli. To bardzo nie pasuje do takich naszego scenariusza, tego, jak funkcjonuje Kościół baptystyczny. Wiem, że tutaj w zborze w Giżycku mieszkał kiedyś taki braciszek, który się nazywa Sergiusz Uborecki. Jest pastorem. I kiedy z nim rozmawiałem, to mówi: słuchaj, Sebastian, najciekawsze listy, które napisał Gottfried Arf, w ogóle w tej książce nie zostały umieszczone. Dlatego, że tam działy się tak dziwne rzeczy z Ducha Świętego, że brat, który kompletował książkę, stwierdził, że nie za bardzo to pasuje do naszego kościoła baptystów. Nasz założyciel, kiedy głosił w mocy Ducha Świętego. I działy się niesamowite rzeczy. Dokładnie to samo, co tutaj napisane w Tesaloniczan 1:5. Słuchajcie, skończyłem 2 seminaria. Jedno seminarium misyjne, zielonoświątkowe w Cieszynie, drugie teologiczne seminarium baptystyczne w Warszawie. W żadnym z tych seminariów nie uczono mnie, jak chodzić w duchu. Ani w jednym, ani w drugim. W żadnym nie uczono mnie, jak się modlić o chorych. Jak otworzyć się na cuda i znaki. Jak słuchać głosu Ducha Świętego. Ani w jednym, ani w drugim mnie o tym nie uczono. Nie nauczono mnie również, jak się modlić skutecznie, żeby Duch Święty na kogoś stąpił w swojej mocy, żeby pojawiły się dary Ducha Świętego. Nie uczono mnie, jak wyganiać demony. Nie uczono mnie, jak czynić Królestwo Boże w mocy, ani w jednym, ani w drugim. Musiałem się uczyć tego sam. Kiedy Gottfried Arf wygłosił, te rzeczy się działy. Kiedy Paweł pisze list do Tesalonicza, mówi, że to, co wam głosiliśmy, Bóg potwierdzał mocą, znakami i cudami. Działo się, Bóg niesamowicie przekonywał pogan przez Ducha Świętego. Oba seminaria, w których się uczyłem, położyły nacisk na teologię, doktrynę. Mówi, oba szkoliły mnie, jak głosić Ewangelię, ale bez tych cudów i znaków. Oba seminaria położyły nacisk na język angielski, hebrajski i grecki. Ale nie nauczono mnie w obydwu seminariach, jak praktycznie usługiwać ludziom, aby chory stał się zdrowy. Aby z osoby opętanej wyrzucić demona. Jak kogoś wprowadzić w moc Królestwa Bożego. Kiedy czytam Ewangelię, kiedy czytam Dzieje Apostolskie, widzę wyraźnie, że Jezus szkolił swoich uczniów właśnie w tych tematach, których nie poruszono w dwóch seminariach, które skończyłem. Szkolił swoich uczniów, jak wyganiać demony, jak uzdrawiać, jak czynić cuda. Kiedy czytam Dzieje Apostolskie i listy Pawła, to widzę, że Paweł też miał wielką grupę uczniów, w której szkolił, jak w mocy głosić Jezusa, aby powstawały kościoły. Dlaczego Królestwo Boże jest tak słabe w naszym kraju? W kraju Rzeczpospolita Polska? Dlatego, że my jako ludzie wierzący, wierni ludzie, oparliśmy rozwój Królestwa Bożego na sobie, na swoim umyśle, intelekcie, filozofii, teologii, na swoich doktrynach. Ale bardzo często nie ma to nic wspólnego z Duchem Świętym. Bóg nie potwierdza tego znakami i cudami. Nie oparliśmy rozwoju Królestwa Bożego, o którym czytamy tutaj w Tesaloniczan, na mocy, na znakach, cudach i proroctwach. A tylko tak można ludziom wierzącym, Polaków, przekonać, że Bóg jest żywy i działa. Kiedy rozmawiałem z pastorami ze Stanów Zjednoczonych, misjonarzami ze Stanów Zjednoczonych w Polsce, żadnemu z misjonarzy amerykańskich nie udało się założyć w Polsce zboru, mimo że są od wielu lat. Pewien pastor zielonoświątkowy z Brazylii, który założył kościół w Białymstoku, kiedy Kościół miał już 100 osób, stanął przed swoimi zborownikami i powiedział tak: spędziłem tu prawie 10 lat. Jest 100 osób. W Brazylii miałbym 2000. Jadę do Brazylii. Większość misjonarzy, która przyjeżdża z zagranicy do Polski, żeby zakładać kościoły, ponosi porażkę. bo naród polski jest specyficzny. I wiemy dobrze, że działają tu złe duchy. Że jest bardzo trudno głosić Ewangelię. Tym bardziej potrzebujemy mocy, znaków i cudów. I wiemy o tym, jako człowiek, który szkolił ponad 60 misjonarzy w Polsce, że ludzie, którzy żyją wokół nas, mają już dosyć mądrych księży i mądrych pastorów. Kiedy głosisz komuś Ewangelię, to ktoś cię słucha i mówi: udowodnij, że to, co mówisz, jest prawdą. Że Jezus jest żywy, że Jezus działa. Pokaż mi to, jak to działa w twoim życiu. Ludzie już mają dosyć słuchania mądrych księży i mądrych pastorów. Chcą zobaczyć, że Bóg jest żywy, że Bóg działa, że Bóg uzdrawia, że Bóg czyni cuda i znaki. W pierwszym liście do Koryntian 4:20 czytamy tak. Królestwo Boże bowiem nie jest sprawą słów, lecz mocy. I to napisał Paweł. Paweł, który przyniósł Ewangelię do Europy. Paweł, który dzisiaj, gdyby zmartwychwstał, by się za głowę złapał. Najszybciej rozwijającą się religią w Europie jest islam. Co tydzień jest otwierany nowy meczet i zamykany jest stary kościół. Paweł, gdyby dzisiaj zmartwychwstał, powiedziałby do kościoła w Europie: gdzie jest moc Ewangelii? Gdzie jest moc królestwa, które wam przyniosłem? Bo Królestwo Boże nie jest sprawą słów, mówi Paweł. To nie chodzi o to, żeby ładnie mówić. Nie wystarczy komuś wyłożyć Ewangelię. Pokaż mu, że Bóg jest żywy. Że jeśli go boli, to możesz się pomodlić i zostanie uzdrowiony. Że Bóg jest żywy. Na całym świecie dzieje się masa cudów i znaków. Ale Europa odwraca się od chrześcijaństwa, bo mówi: Bóg już nie działa. Teraz działa islam. W Mateusza 13:19 czytamy tak. Do każdego, kto słucha słowa o Królestwie, a to są słowa Jezusa Chrystusa, do każdej osoby, mówi Pan Jezus, która słucha o Królestwie, które ja nauczę, a nie rozumie tego, co ja nauczę, przychodzi zły diabeł. Porywa to, co ta osoba usłyszała, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Jeśli zaczynasz mówić o Królestwie Bożym, o Królestwie Bożym, które jest siane w mocy, to bardzo często osoby, z którymi rozmawiasz i składasz im świadectwa, jak ciebie Bóg uzdrowił, ktoś patrzy na ciebie i mówi: nie wierzę, to jest niemożliwe, to jest nielogiczne. To tak to nie działa. W Mateusza 18:19-20, no takie inne tłumaczenie Biblii Gdańskiej, Nowa Gdańska, jest oddane to tak. Znowu mówię wam, że gdyby się dwaj z was zgodzili, znowu to są słowa naszego Pana Jezusa, znowu mówię wam, czyli znowu wam powtarzam i próbuję wam to włożyć do serca, że gdyby dwaj z was zgodzili się na ziemi co do wszelkiej rzeczy, jeśli znajdzie się dwóch wierzących i powiedzą do siebie tak: módlmy się o to. Tak się stało w Rudce pod Chełmem. Dwóch wierzących baptystów wróciło z I wojny światowej. Spotkali się w wiosce, przeżyli po pierwsze szok, że są nawróceni obydwaj. Modlili się rok o swoją wioskę, o swoją miejscowość. Nawróciło się 100 osób. To działo się po pierwszej wojnie światowej. Powstał potężny kościół. Więc Chrystus mówi: jeśli dwaj coś uzgodnią, jakiejkolwiek rzeczy, o którą będą prosić, to im się to stanie od mego Ojca, który jest w niebiosach. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. Nie ma dzisiaj z nami Przemka. Chyba zapomniał, że prosiłem o pewną rzecz. Chciałem, żeby on powiedział to świadectwo. Przemek, mąż Ilony, która jest tutaj. Jak coś przekręcę, to mnie sprostuje. Kiedy jeszcze nie byli małżeństwem, Przemek mi opowiadał, że pracował i wypożyczał kajaki. Na Musirze, tak?
Na coś
na coś. I mówi, że non-stop padał deszcz. Cały czas. A on miał wynajęty pokój, musiał sam się utrzymać, zapłacić za pokój, za jedzenie, ponieważ musiał się wyprowadzić z domu, bo ojczym nie życzył sobie tego, żeby on mieszkał ze swoją mamą. Więc musiał zadbać sam o siebie. I mówi, że non-stop lał. I rozgoryczył się w sercu i powiedział: Boże, jeśli będzie cały czas padało przez wakacje, to ja nic nie zarobię i mnie z tego pokoju wyrzucę. I mówi, że tak się rozgoryczył, że zaczął mieć pretensje do Boga. Boże, to od Ciebie zależy, a ciągle leje. I kiedy już tak się wyżalił Panu Bogu, wykrzyczał, mówi, że usłyszał, jak Duch Święty do niego mówi. Królestwo to jest moc. Jesteś moim dzieckiem i sam możesz powiedzieć do tej pogody, żeby się zmieniła. Brzmi jak bajka. Możecie z nim porozmawiać. Ale wyciągnął palec w Giżycku i powiedział: w imieniu Jezusa Chrystusa ma przestać padać. I od drugiego dnia do końca wakacji w ogóle nie padało. Brzmi to jak bajka, bo znamy tego człowieka. Nie wygląda na takiego świętego. Normalny człowiek z Giżycka. Bo usłyszał i uwierzył w coś, co Bóg do niego przemówił. Coś, co ja dzisiaj czytam. Rok temu mieliśmy z żoną, z dziećmi troszkę kłopotów finansowych i też się żaliłem do Boga. Powiedziałem: Boże, nie jest tak, jak powinno być. I usłyszałem dokładnie to samo, co Przemek. Przemów do tego. Nie pozwól diabłu, aby położył rękę na twoich finansach. Więc zrobiłem dokładnie to samo, co Przemek. To był rok temu. Powiedziałem: nie zgadzam się na to, żebym jako głowa domu, jako ojciec nie miał za co kupić jedzenia. I okazało się, że nagle wszystkie finanse się odblokowały. Odkryłem na przykład ciekawą rzecz, że zbór z Niemiec, Sztrina, który podjął decyzję, że będzie mi coś tam wysyłał, brat z Niemiec pisał cały czas do Hani, a jej komputer wrzucał to do spamów. Ona się denerwowała, bo obiecali, że będą mi pomagać, że oni nie piszą, a on się denerwował, że ona nie odpowiada. Ale tak działa diabeł. Diabeł nie jest zainteresowany tym, żeby nam się działo dobrze. Ale moc jest w Królestwie Bożym. Musimy w to uwierzyć. Musimy to przyjąć z serca. Musimy się na to otworzyć. Czynić Królestwo Boże tu na ziemi, to wierzyć, że dana jest nam moc w Jezusie i autorytet do czynienia Królestwa Bożego. Bóg nam chce błogosławić. Chce, żebyśmy w końcu uwierzyli w moc Królestwa Bożego. W liście do Efezjan 1:3 jest powiedziane tak. On, czyli Bóg, napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. Bóg Ojciec już nas napełnił wszelkim błogosławieństwem, które jest w Chrystusie. On to już zrobił. Pytanie, czy my z tego korzystamy? Bo moc Królestwa jest w nas. Ale czy korzystamy z tego, czy nie? Mamy wybór. Marcin z Lubawy, ten, który tutaj kilka razy był, który zawoził naszą pomoc na Ukrainę. Jego tata był alkoholikiem. Całe życie był alkoholikiem. Bił ich, uciekali. Kiedy podrośli z bratem, to już tata nie mógł bić mamy ich. Bo kiedyś oni się postawili i zbili ojca. Ale kiedy się obaj nawrócili, jego brat jest pastorem baptystycznym w Wejherowie, tato po pijanemu wsiadł do traktoru i chciał pojechać na wieś. Jego brat ściągnął go z traktoru, a tato wtedy rzucił bieg. I kiedy ściągał ojca, to ojciec wpadł pod tylne koło i koło przejechało po nim. Brat uciekł, wezwano pogotowie, zabrano go do szpitala. Lekarze, kiedy zrobili mu prześwietlenie, okazało się, że ma wszystkie wnętrzności rozgotane. Więc podjęli decyzję, że go w ogóle nie będą operować, bo nie da się nic co operować. Wszystko było miazga. Więc podłączyli go do kroplówek, uśpili go żeby do rana sobie umarł, żeby duch wyszedł z niego. Na co chłopaki, Marcin i reszta, zadzwoniło do kilku osób z kościoła baptystów z Malborka i ludzie zaczęli się modlić. Nawet zeszli się na jedno miejsce i zaczęli się modlić. I jego ojciec w nocy wstał i sam się odłączył od aparatury. Kiedy zrobiono mu drugi raz prześwietlenie, okazało się, że wszystkie wnętrzności są nowe. Ale dla żartu Bóg mu zostawił ślad opony na ciele. Moc Królestwa jest w nas. Mimo, że został tak uzdrowiony, nie nawrócił się. Dalej pił. I 3 lata później zginął w identycznych okolicznościach. Wsiadł po pijanemu do traktora, wyjechał na wieś, wypadł z traktora i traktor był wgniót w ziemię, w błoto. To, że ktoś zostaje uzdrowiony, to nie znaczy, że się zmieniło jeszcze jego serce. Ale pokazuję wam tylko, że moc Królestwa jest w nas, że te rzeczy się dzieją w Polsce, że zwykli ludzie, nawet z kościoła takiego jak nasz, baptystyczny, modlą się, dzieją się cuda, które nam się w głowie nie mieszczą. Ewangelia Marka 9,1 mówi: zaprawdę powiadam wam, niektórzy z tych, co tutaj stoją, nie skosztują śmierci, aż ujrzą Królestwo Boże przychodzące w mocy. A tutaj Chrystus tłumaczy: niektórzy z was, którzy mnie dzisiaj słuchają, nie umrą, aż ujrzycie Królestwo Boże, które działa w mocy. Jeśli chcesz zobaczyć, otworzyć się na Królestwo działające w mocy, to musisz się złączyć ufnością, wiarą. Jeśli ktoś w to nie uwierzy, co opowiadam i co czytam z Biblii, to nie będzie działać w tobie. To jest jak z magnetofonem. Musisz włączyć wtyczkę do prądu, do gniazdka i włączyć go. Magnetofon sam w sobie nie działa. Tak samo ty musisz uwierzyć w to. Znam osobiście pastora, który się nazywa Tytus. Tytus jest Polakiem i pracuje w kościele Chrystusowym. Założył 3 zbory. Kiedyś zadzwoniła do niego jego zborowniczka, starsza kobieta, babcia. Powiedziała: pastorze, mam problem. Mój wnuczek, kibic, zagorzały kibic Legii, jechał z kolegami pociągiem. I koledzy dla żartu wyrzucili go z pociągu, kiedy pociąg jechał. I głową uderzył w betonowy słupek. Leży w stanie krytycznym. Nic mu się poza tym nie stało, tylko głowa mu pękła. I mówi: pastorze, czy mógłbyś pojechać i coś zrobić? Na co on mówi: dobrze, siostro. Pojechał do szpitala, poszedł na intensywną terapię i zobaczył głowę młodego chłopaka, 20-letniego, które wyglądało jak wiadro. Miał roztrzaskaną czaszkę i była taka opuchlizna. Więc poszedł do ordynatora, przedstawił się, że jest pastorem tego chłopaka i pyta się, jakie są rokowania, żeby on wyzdrowił. Na co ordynator się uśmiechnął i mówi: proszę pana, ten pan jest martwy. On jest martwy. Tylko podtrzymujemy, cała aparatura go podtrzymuje przy życiu, bo chcemy, żeby rodzina się pogodziła z tą sytuacją i żeby jego organy oddać innym ludziom. Niech pan przekona rodzinę. Więc pastor Tytus poszedł jeszcze raz do tego pokoju, klęknął przy łóżku i zmówił krótką modlitwę. Położył rękę na tym chłopcu i powiedział: panie, on nie oddał ci swojego serca, on idzie do piekła. Panie, daj mu jeszcze raz szansę, żeby się nawrócił. I wyszedł. Powiedział tylko krótką modlitwę. Znam tego pastora. I w nocy chłopak podłączył się do aparatury. Po 2 tygodniach wyszedł ze szpitala i dzisiaj wierzącym człowiekiem. To są historie z Polski. To nie są historie z Afryki. Znam osobiście tych ludzi. Mark. Ewangelia Marka. 4 rozdział. Werset 26. Marek 26 do 29. Chrystus mówi tak: Królestwo Boże, o którym wam opowiadam, nauczał dalej Jezus, przypomina człowieka, który rzuca ziarno w ziemię. A więc Jezus mówi, że Królestwo Boże jest podobne do rolnika, który rzuca ziarno w ziemię. Kiedyś to rolnik robił ręką, dzisiaj zasiada do traktora, ale nie ma różnicy, to tak samo działa. Nie musi tego brać ziarna do ręki. Czy on śpi? Czy wstaje w dzień i w nocy? Ziarno kiełkuje, rośnie, a on nie wie jak. Ziemia bowiem sama z siebie wydaje plon. Najpierw trawę, potem kłos, a w końcu pełne zboże w kłosie. A gdy plon dojrzeje, chwyta się siew, gdyż nadeszła żniwa. Nie jest ważne, czy rolnik stoi na polu i pilnuje ziarna, które zasiał. Nie jest ważne, co on o tym myśli. Ziarno ma moc w sobie wydać plon. Rzuca nasienie królestwa. Jezus mówi, to jest podobne do królestwa. Rzucasz nasienie królestwa w serce. Słuchasz takiego kazania jak dzisiaj, wrzucasz to do swojego serca i mówisz, biorę to, zaczynam tak żyć. I kiedy wrzucisz takie ziarno, takie kazanie w swoje serce, ono zaczyna kiełkować i rosnąć. I w końcu wydaje źdźbło, kłos i zboże. Bo Królestwo Boże w nas ma rosnąć, wzrastać i ma wydać owoc. A owocem Królestwa jest moc. Owocem Królestwa, dowodem na to, że Królestwo jest w sercu wierzącej osoby ze zboru w Giżycku, jest moc, że się przejawia moc. Że kładziesz ręce na chorego i zostaje uzdrowiony. Że wyganiasz demony. Że modlisz się o rzeczy niemożliwe i stają się możliwe. To jest owoc Królestwa. Królestwo Boże w nas ma wzrastać i to nie jest teoria. To nie jest tak, że słyszałem nieraz takie świadectwa, że ktoś opowiada przez 30 lat, że się o kogoś pomodlił i został uzdrowiony. I zdarzyło się to raz. I opowiada przez całe życie, jak jedna osoba została uzdrowiona. Dobrze, że opowiada przynajmniej o tym przypadku, ale Królestwo ma moc. Królestwo powinno cały czas działać. Owocem Królestwa jest to, że przejawia się przez nas moc. Znam osobiście dziewczynę z Raciborza, która młoda dziewczyna, 20 parę lat, spędziła 3 lata w łóżku sparaliżowana. Należała do odnowy w Duchu Świętym, więc ludzie przychodzili, ją przebierali, myli, przychodziła jej mama. Ale pewnego dnia kilku wierzących ludzi zabrało ją na konferencję na temat uzdrowienia. Wnieśli ją, bo nie mogła iść. Kiedy położono na niej ręce i pomodlono się, Bóg zaczął działać. W ciągu 30 minut wstała i zaczęła chodzić. Jeszcze powłóczyła nogą, ale nie mówiła sobie w sercu, nie, chyba nie jestem uzdrowiona. Wręcz przeciwnie. Mówiła, jestem uzdrowiona. Z minuty na minutę było coraz lepiej. W ciągu doby paraliż nogi i ręki, bo miała paraliż połowiczny, zupełnie znikł. Na drugi dzień w innym kościele składała świadectwo. Przez jej uzdrowienie, kiedy szła przez Raciborz, miasto, ludzie znajomi ją zaczepiali i mówili, jak to jest możliwe, że ty chodzisz. Więc zaczęli mówić o Chrystusie i prowadziła ich w modlitwie i nawróciło się ponad 10 osób. Jakie były jeszcze skutki? Odnowa w Duchu Świętym, kiedy dowiedziała się, że bez jej zgody ktoś inny się modlił o uzdrowienie, przestali ją odwiedzać i nic nie mieli z nią kontaktu. Nawet zabronili mamie, żeby zerwała kontakt z córką, dlatego że nielegalnie została uzdrowiona bez zgody odnowy w Duchu Świętym. Znam tą dziewczynę osobiście. Wiecie, dlaczego odnowa tak zareagowała? Bo modlił się o nią bardzo dziwny i podejrzany facet. Nazywa się Korzeń. Ale ktoś taki nie może się modlić, bo jest podejrzany. Znam tą dziewczynę osobiście. Ale to póki ją uzdrowił. Bóg działa. Mateusz 13:33. Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, które pewna kobieta wzięła i włożyła w 3 miary mąki, aż się wszystko zakwasiło. I znowu nasz Pan, Jezus Chrystus, mówi, że Królestwo Niebieskie, Boże Królestwo, które jest w was, jest podobne do, tym razem do pewnej kobiety, która wzięła zaczyn, czyli zakwas, włożyła do mąki i cała mąka się zakwasiła. I powiem wam, moim pragnieniem jako pastora w Giżycku jest, aby w tym zborze pojawiła się nie tylko jedna, ale 2, 3, 4 kobiety takie. Kobiety, które poddadzą się pod moc Królestwa i moc będzie się przez nich przejawiać. I cały Kościół się zakwasi przez tą siostrę. Że cały Kościół zostanie ogarnięty mocą Ducha Świętego. Bo jeśli ktoś z nas ma w sobie Królestwo Boże i uwierzy w to, co ja dzisiaj mówię, to powinna się przejawiać moc tego Królestwa. Normalną rzeczą jest, że kiedy włączam ten żelador, to palą się te świeczki. No bo świeczka ma w sobie moc do tego, żeby świecić. Kiedy bym włączył i wszystkie były spalone, wtedy bym się zdziwił. Przywykliśmy do tego, że odkręcamy kran i leci woda. Jak nie leci, to wtedy się dziwimy. Ale kiedy przez życie człowieka wierzącego przejawia się moc, wtedy ludzie wierzący w Kościele mówią: wow, to jednak działa. To jednak działa. To jednak to jest prawda. Wtedy się dziwimy. A powinno być tak, że się dziwimy, że przez kogoś nie działa. Królestwo Boże, jeśli jest w tobie, to nie ma szczególnych ludzi. Wychowałem się w Kościele katolickim. Chodziłem na religię i wmawiano mi, że tylko szczególni ludzie, święci, pustelnicy, mistycy, oni mogą uzdrowić, ale zwykły katolik nie. Tylko że Jezus mówi, Królestwo Boże jest w was. A Paweł mówi, a Królestwo Boże, dowodem na to, że Królestwo w was jest, jest przejawiająca się moc. To, czego Bóg pragnie od nas, to to, żeby każdy z nas kładł ręce na chorych i się modlił. Bo wtedy diabeł już tego nie zatrzyma. Bo wtedy już diabeł tego nie jest w stanie zatrzymać. Kiedy to zakwasi się cały Kościół, kiedy wszyscy będą czynić. Owocem Królestwa Bożego w nas jest, powinna być przejawiająca się moc. Powiem jeszcze o jednym świadectwie. Dzwoniłem dzisiaj do tej dziewczyny, chciałbym, żeby sama wam to powiedziała. Kiedy byłem w Krakowie, wyszła dziewczyna, która ma na imię Natalia, jest Ukrainką. Jej mąż jest Polakiem, z Kętrzyna. Są wierzące od wielu lat. Ona pochodzi z rodziny baptystycznej w ogóle. I wyszła do mnie, żebym się modlił o jej kręgosłup, bo od dziecka miała skoliozę i jej kręgosłup nie nadawał się na operację. Miała powyginane żebra, miała garba. I kiedy położyłem na niej ręce i zacząłem się modlić, to zaczęła się wyginać w różnych kierunkach. Skrócę już to świadectwo. Trwało to przez tydzień. Ale ma idealny kręgosłup. Znikł garb. Żebra wszystkie się poustawiały. I zrobił to Pan. Jezus Chrystus. Kiedy pojechała na Ukrainę do swojej rodziny wierzącej, cała rodzina baptystyczna, zaczęła się modlić o ciocie, wujków i wszyscy zostali uzdrowieni. Kiedy przyjechał jej kuzyn, który jest pastorem baptystycznym, tak go to zdenerwowało, że ona tak pewnie mówi, że Bóg chce uzdrawiać, że mówi, chodź, jedziemy. Zapakował ją do samochodu, zawiózł ją do siostry wierzącej baptystki, która jest sparaliżowana i leży w łóżku i mówi, jak taka mądra jesteś, to pomóż mi. I ona mówi, że klęknęła przy łóżku i powiedziała krótką modlitwę, Panie Jezu, to Ty uzdrawiasz, a nie ja. To nie ja jestem mądra, lecz Ty, Panie. I kiedy położyła rękę na tej siostrze, kobieta wierząca od wielu lat, sparaliżowana, wstała z łóżka. Jej kuzyn pastor baptystyczny był w szoku. Niedługo później dostał telefon z centrali i musiał się tłumaczyć, co się tam u niego wyprawia w rodzinie. Ale Bóg jest żywy. Bóg działa. Bóg chce działać przez nas. Na tym polega moc Królestwa. I nie jest to zarezerwowane do szczególnych ludzi. Bóg chce, abyśmy złączyli się sercem w to, co wam opowiadam z Polski. Nie muszę opowiadać świadectw z Afryki, ani z Azji, ani z Ameryki Południowej. Ale Bóg jest żywy. Bóg działa. Czy Bóg wszystkich uzdrawia? Nie. Jaka jest odpowiedź? Nie. Kiedy byłem teraz w Kraśniku, modliłem się o brata, którego znam od 20 lat. To był pierwszy zbór, do którego chodziłem. To był człowiek, który głosił kazania i uczył mnie. I zdiagnozowano u niego poważnego raka, który miał przerzuty po całym ciele. Poszedłem do niego z jego dzisiejszym pastorem. Jego pastor położył ręce na nogi, na nogę jedną szczególnie, ja na wnętrzności. I modliliśmy się, bo cały czas go bolało. Szpital go nie chciał przyjąć, bo lekarz zrobił badanie i stwierdził, że on już ma tydzień albo dwa życia. I kiedy modliliśmy się, to Bóg zabrał mu ból. Po naszej modlitwie przestała go boleć noga i wnętrzności. Poszedł do szpitala i żył dwa tygodnie i zmarł. Dlaczego go Bóg całkowicie nie uzdrowił? Nie wiem. Ale to, czy ja jestem szczególny? Nie, to Chrystus we mnie jest szczególny. Ale widziałem, jak mu zabrał Bóg. Dlaczego go zabrał do domu? Nie znam odpowiedzi. Ale Bóg wie, co jest dobre. Ale to powinno mnie zachęcać do modlitwy. Jestem tylko narzędziem w rękach Bożych. Jestem tylko młotkiem. Nie jestem w stanie wszystkich uzdrowić, bo to nie ja uzdrawiam w ogóle. Ale Biblia mnie zachęca do tego, żebym wierzył i ufał. I powinno się dziać tak, że coraz częściej przez moje życie przejawia się moc Królestwa. Bo to jest dowód na to, że we mnie w ogóle jest Królestwo. I to Królestwo jest w każdym z nas przez Ducha Świętego. I Bóg ma plan. Bóg chce nas użyć w stosunku do naszych rodzin, naszych sąsiadów, którzy nas znają. Nie każdy sobie życzy wizyty pastora. Ktoś powie, nie znam tego człowieka i nie chcę z nim rozmawiać. Ale Bóg może użyć ciebie. Wystarczy, że położysz rękę i powiesz, Panie, to się dzieje przez Twoją moc, nie przez moją postawę czy modlitwę. W szkole zielonoświątkowej, w której byłem, przyjechał pastor z Kanady i sam nam to opowiadał. Mówi, byłem bardzo zarozumiałym pastorem zielonoświątkowym. Kupiłem sobie bilet, poleciałem na Filipiny, wszedłem do zboru zielonoświątkowego, przedstawiłem się, poprosiłem pastora, żeby mi przydzielił Filipińczyka, który zna angielski. Wynająłem samochód. Zapakowałem go do samochodu i powiedziałem do niego tak. Wieź mnie do najbardziej biednej wioski, jaką znasz. Więc zawiózł mnie do wioski w dżungli. Wyszli Filipińczycy, sami katolicy. Zacząłem głosić, a on zaczął tłumaczyć. I powiedziałem, Jezus Chrystus jest ten sam. Tak jak 2000 lat temu uzdrawiał, tak i dzisiaj. Kto z was chce być zdrowy? I wyszła starsza babcia, która podczas II wojny światowej straciła oczy. Wybuchł granat i odłamki spowodowały, że gałki oczne jej wypłynęły. I powiedziała przez tego tłumacza, ty powiedziałeś, że Jezus jest ten sam. To ja chcę widzieć. Podniosła powieki i tam były wypalone oczy. I ten pastor, który sam mi to opowiadał, w seminarium, które kończyłem, mówi, chciałem wiać. Nogi mi się ugięły, bo ona nie miała gałek ocznych. Gdyby miała zaśmę, albo jakaś żyłka jej pękła, to jeszcze na tyle miałem wiary. Ale słuchajcie, mówi do całej naszej grupy studentów, ona nie miała gałek ocznych. I mówi, wtedy cała wioska na mnie tak patrzy, tłumacz też, a ja chciałem uciekać. I mówi, podszedłem, położyłem rękę i powiedziałem, Jezu, Ty wiesz i znasz moje serce, że ja w to nie wierzę. Ale Ty możesz wszystko. I tylko tyle powiedział. A ten tłumacz przetłumaczył. Kobieta podniosła powieki i miała rękę okieczną. I cała nasza grupa studentów, zamiast zapytać, jak to się robi, pokiwaliśmy głowami i pewnie nie pamiętam, co ja wtedy pomyślałem, bajki opowiadam. Jak to gałki patrzę, się pojawiające. Jakieś dziwne. Sam osobiście nam to opowiadał. To jest ten sam Bóg. Ciągle działa. Czyni rzeczy niemożliwe. I czyni też to w Polsce. Jednych uzdrawia, drugich nie. Nie wiem dlaczego. Ale jedno wiem. Bóg mówi, kładź ręce i módl się. I ufaj mi. Nie polegaj na sobie. Tylko ufaj mi. Módl się i wkładaj w to serce. Bo gdzie dwóch, przynajmniej dwóch, ten chory i ty uzgodnicie, to się będzie działo. Trudniej jest, kiedy ten, który wychodzi, chory, wychodzi i mówi szczerze, wiesz co, pastor, módl się, ja nie wierzę w to, ale ty się módl. Wtedy jest mi trudno, bo tylko polegam na swojej wierze. Ale tak jak mówiłem, ostatnio byłem w kole. Wyszły 10 osób z bólem i wszystkie odeszły bez bólu. To nie ja zrobiłem, ani ja, moja szczególność, tylko zrobił to Chrystus. A innym razem w innym kościele byłem i nikt nie został uzdrowiony. Czemu się tak dzieje? Nie. Ale moc Królestwa, która jest we mnie, powinna działać. Powinna się przejawiać. I najciekawsze jest to, że Paweł mówi, że to się powinno dziać przez każdego z nas. Ale trzeba zacząć od siebie. Kiedy z dziećmi zrobiłem listę chorób, 4 lata temu okazało się, że mam 15 chorób. Większość tych chorób już mogłem dzisiaj wykreślić. Zostało mi jeszcze na przykład taka rzecz, o którą się modlę, abym dostał nowe zęby. Co jest niemożliwe. Jak te gałki oczne. Ale w Bogu jest wszystko możliwe. Amen.